Bracia i siostry, nasz Bóg, Jezus Chrystus, jest zwycięzcą. Pokonał grzech, pokonał śmierć. Jest zwycięzcą. I powiedzmy sobie jasno, każdy mężczyzna jest powołany do tego, żeby zwyciężać. I miejmy świadomość tego właśnie, że w Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym możemy mieć konkretne światło do tego, jak zwyciężać. Jak nasze życie prowadzić, żeby faktycznie przeżywać zwycięstwo. Oczywiście każdy z nas, pamiętamy tę serię o stawka większej niż życie, Klossa, oczywiście, za którym chodził Brunner i go prześladował. Jeden z moich kolegów z roku kapłańskiego mówił, każdy ma swojego Brunnera. No i właśnie trudno być tym zwycięzcą, chociaż jest się do tego powołanym, bo każdy z nas ma takiego Brunnera. Ale miejmy świadomość, że właśnie jesteśmy powołani, żeby zwyciężyć. Najbardziej chyba ten charakter zwycięzcy, takiego człowieka walczącego, pokazuje Dawid. Pamiętamy tą sytuację, kiedy ma toczyć walkę z Goliatem. Goliat powiedział, że dajcie tutaj żołnierza, żeby ze mną walczył. Jeżeli wygra, to cała bitwa jest wygrana przez was. A jeżeli przegra, no to jesteście naszymi niewolnikami. Goliat był potężny, więc nie chciał nikt walczyć z Goliatem. Uzbrojony po zęby. I zgłosił się do króla Saula Dawid. Mówi, ja będę walczył. Będę walczył w imię Pana. I takie kucherko to było. On nie był wysoki, tak jak Saul. Saul był wysoki, król Izraela. On był niższy. Próbowano włożyć na Dawida zbroję Saula. Ona na nim w ogóle nie leżała, spadała. I Saul się pyta, jak ty w ogóle chcesz iść walczyć? To niemożliwe, byś stawił czoło temu Filistynowi i walczył z nim. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on wojownikiem od młodości. A odrzekł Dawid Saulowi, kiedy sługa twój pas owce u swojego ojca, a przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał owce ze stada, wtedy biegłem za nim, uderzyłem na niego i wyrwałem mu ją z paszczęki. A kiedy on na mnie napadł, chwytałem go za szczękę, biłem i uśmiercałem. Sługa twój kładł trupem lwy i niedźwiedzie, nieobrzezany Filistyn będzie jak jeden z nich, gdyż urągał wojskom Boga żywego. I dlaczego o tym mówię? Bo jak wejdziemy do wnętrza naszego serca, to każdy z nas jest w środku jak Dawid. Oczywiście, tak jak mówiłem, wiele rzeczy jest takich, które ściągają nas w dół. Jak mówię, każdy z nas ma swojego Brunnera. Coś, co prześladuje. Coś, co cię nie pozwala być tym właśnie fajterem i robić porządek na miarę pięknego, dobrego serca, jakie każdy z nas ma. I powiedzmy sobie jasno, my czasem, stając w rzeczywistości historii naszego życia, to mówimy, nie dam rady, nie mogę, ja tyle przegrałem. Pamiętamy Mojżesza, jego historię. I zobaczmy, że Mojżesz był przecież mordercą. Zobaczmy, że jest tam taki moment, w którym widzi, jak Egipcjanin bije Żyda i po prostu wchodzi w tą bijatykę i zabije Egipcjanina. Potem gdzieś go zakopuje w piasku. Za jakiś czas widzi, jak dwaj Żydzi się biją i próbuje ich rozdzielić. I ten Żyd mówi, jeden z nich mówi, co? I chcesz zabić jednego z nas, tak jak zabiłeś tego Egipcjanina. Wtedy Mojżesz wiedział, że musi uciekać, bo ktoś widział całą sytuację i Faraon się dowie i go zgładzi. Ale zobaczmy, że my czasem tak sądzimy, ale kim ja jestem, żeby zwyciężać, żeby realizować plany Boże, zamysły Pana Boga. Tyle rzeczy w życiu zepsułem, a Pan Bóg dalej mówi, że mogę. Oczywiście, pamiętamy oczywiście historię świętego Piotra, który zaparł się Pana Jezusa. Teraz w tych dniach szczególnie będziemy to wspominać. I co Pan Jezus robi? On oczywiście przyjmuje przebaczenie Pana Jezusa. Ale Pan Jezus, zobaczcie, że kiedy spotyka się z Piotrem nad Jeziorem Galilejskim, to odwołuje się cały czas do tego, co mu powiedział wcześniej, do jego pierwotnej miłości, do tego, że spotkał go jako człowieka o pięknym sercu, o takim też walecznym sercu. Przecież Piotr obciął ucho temu, który chciał pojmać Pana Jezusa. Waleczny facet. Oczywiście potem stchórzył. Ale Pan Jezus nie wyrzuca mu tego, tylko pyta o jego miłość, bo zna jego serce. Święty Piotr o tym wie, że Pan Jezus zna jego serce, ale cały czas mu wstyd. A Pan Jezus przypomina mu, że nie odwołuje tego, co powiedział. Na Tobie zbuduję mój Kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. I mówi wtedy nad Jeziorem Galilejskim: paś owce moje, paś baranki moje. Nie odwołuje tego, co... I Bóg nie odwołuje tego, co mi powiedział na początku, kiedy mnie stworzył. I nawet kiedy grzeszę, kiedy mi coś nie wychodzi, Pan Bóg nie odwołuje swojego słowa. Oczywiście trzeba się ze sobą zmierzyć. To bycie fajterem trzeba przerzucić również na moje życie wewnętrzne. Tak jak mówiłem, każdy ma swojego brunera i trzeba przed tym brunerem stanąć i się z nim zmierzyć. To nie jest proste. I pamiętamy Jakuba, brata Ezawa, dwaj bliźniacy, którzy już pierwszy urodził się Ezaw. I Jakub już kiedy się rodzili, już go trzymał za piętę, bo chciał być tym pierwszym. Jakub oznacza oszust z języka hebrajskiego. On już z urodzenia miał takie imię. Przez oszustwo wykupił pierworództwo jego, Ezawa. Przez oszustwo jego ojciec przyznał mu błogosławieństwo. Pamiętacie, jak matka ubrała go w sierść kozią, żeby niewidomy ojciec nie rozpoznał, że to jest właśnie ten młodszy Jakub. Młodszy o kilka sekund. Ale jednak był tym drugim. On nie chciał być tym drugim. On chciał być tym pierwszym. Ale to jest normalne dla mężczyzn, że chcemy być tym pierwszym. I zobaczmy dalej, kiedy trwa konflikt z Ezawem i Jakub musi z krainy, tam gdzie mieszkają razem, uciekać przed swoim bratem. Po pewnym czasie, bo przecież jest tym pierworodnym, wykupił to pierworództwo, to błogosławieństwo na nim spoczęło, wraca z powrotem i ma tą świadomość, że musi się ze swoim bratem spiąć, zewrzeć. Będzie konflikt. Się bardzo tego boi. I dzieje się to nad potokiem Jakbok. Pismo Święte mówi, że walczy z aniołem. Walczy z samym Bogiem. Egzegeci różnie mówią, czy to był jego brat, czy to faktycznie... Z całą pewnością była tam ogromna walka. Ogromna walka, w której Jakub zwyciężył. Dokonała się w jego wnętrzu taka walka, która pozwoliła mu przejść przez ten potok i spotkać się ze swoim bratem. A z całą pewnością był pełen lęku. Nie wiedział, co się stanie, a brat wyszedł mu na spotkanie i go uściskał. I my czasem właśnie tak walczymy, właśnie myślimy, co będzie, czy uda mi się tu pokonać, co gdzieś tam mam w sobie. Czasem wydaje się, że to jest trudne faktycznie, a wystarczy wejść w tą trudność, żeby przypatrzyć się niej, żeby się skończyło tak, jak właśnie spotkanie Jakuba z Ezawem, że wpadli sobie w objęcia. Ja potrzebuję przewalczyć coś w sobie, żeby faktycznie dokonało się pojednanie we mnie. Mam się spotkać z tym Brunerem i go spoliczkować. Czy położyć na glebę. Trzeba się z nim rozprawić. I zobaczmy dalej. Jakub wychodzi z tej walki z przetrąconym biodrem. Jeżeli będę walczył wewnętrznie, to sprzeciwstawię się temu Brunerowi, co mieć. Możliwe, że wyjdę z tej walki troszeczkę uszkodzony, można powiedzieć. Że nie będę tym samym człowiekiem, co wcześniej. Że będę miał doświadczenie walki, że będę miał jakieś blizny. Ale dokonuje się w tej walce zmiana tożsamości. Jakub z tej walki nie wychodzi już jako Jakub, ale wychodzi jako Izrael. Różnie się to tłumaczy. Walczący z Bogiem albo walczący ramię w ramię z Bogiem, jak z partnerem. Że Bóg jest partnerem jego w walce. Że te siły, w cudzysłowie, jakby były równe w tej walce. Chociaż wiemy, że Bóg jest potężniejszy. Ale Bóg go tak traktuje, jak partnera równorzędnego. I zobaczmy, jesteśmy do tego powołani. I teraz, jak patrzę na świętych, szczególnie jak dokonywało się ta zmiana wewnętrzna w przeróżnych świętych, to wszystko dokonywało się krok po kroku. Rzadko to były takie przemiany w taki bardzo cudowny sposób. Ale bardzo często święci walczyli codziennie, krok po kroku w swojej codzienności. I święty Maksymilian, to nie było tak, że on teraz nagle się stało w światełko, taka żarówka nad głową mu się pojawiła i teraz spadł na pomoc. Pak, oddam życie za rodzinę. Za Franciszka Gajowniczka i jego najbliższych. Zadbam o to, żeby rodzina miała ojca. Żeby nie utraciła ojca. To wszystko dokonywało się codziennie, krok po kroku. To były codzienne walki. To było codziennie, jak był w zakonie, na przykład dostał materiał na habit. Bo jego habit już był wytarty. To on szukał, biegał po całym zakonie i szukał brata, który miał bardziej wytarty habit niż on. I dałem mu ten materiał, mówi, ty bardziej potrzebujesz. Czy on nie potrzebował tego materiału? Potrzebował, ale walczył w sobie. Właśnie z jakimś Brunerem, który go prześladował. Wydoskonalał siebie dla Chrystusa. Przemieniał siebie dla Chrystusa. I każdy z nas potrzebuje, żeby wewnętrznie dokonywać takich małych kroków codziennie. Potem w rzeczywistości obozowej mógł z miłości, którą dla niego to było oczywiście doświadczenie miłości Bożej, z miłości Bożej, którą doświadczał, mógł obdarowywać innych miłością. Sam potrzebował jeść, dzielił się pokarmem z innymi. Facet o jednym płucu, który przed wojną był w przeróżnych sanatoriach, leczył się. Mówiono, święcimy go dla jednej mszy świętej. Fighter. Tak samo mówiono o prymasie tysiąclecia. A wyświęćmy go, jest taki słaby dla jednej mszy świętej. Co zrobił dla całej wiary w Polsce? Każdy z nas jest wewnętrznym fighterem. Powiedzmy sobie jasno. Każdy mężczyzna. I teraz, oczywiście, tylko musimy być bardzo uważni. Ja tutaj mówię o oddawaniu, że Maksymilian był taki, że umiał ofiarę składać z siebie, z tego, co miał. Tak? I tak pracował wewnętrznie. Oczywiście na wielu różnych płaszczyznach, a to była jedna z nich. I tu musimy bardzo ostrożni. Stawiam tutaj taką gwiazdkę, tak? Bo bardzo często ktoś, gdy jest alkoholikiem czy ma inne uzależnienie, to bardzo często wchodzi w taką rolę ratownika. Że każdemu wszystko daje, żeby nie wejść w taki błąd. Wszystko oddaje, wszystko zrobi, tak? A następnie jest tak wypruty, że nic nie jest w stanie zrobić, jak tylko gdzieś ugasić swoją. I co w tym pomaga, żeby nie wchodzić właśnie w błędy? Prowadzenie duchowe, to, że mam przyjaciela, że mogę pogadać. Przyjaciela faktycznie, który mnie zrozumie. W małżeństwie jest super, bo jest mężczyzna ma żonę, nie? Jak jakiś głupi pomysł przyjdzie, to zaraz wyjaśni, nie? Co ty sobie tam wymyśliłeś? I odwrotnie. Nie? Może mają księża w celibacie, nie? Ale właśnie, dlatego trzeba mieć przyjaciela, tak? I zobaczmy, I dalej jesteśmy w stanie zwyciężać. Jesteśmy w stanie być w tej męskiej tożsamości. Właśnie fajtera, zwycięzcy. To oczywiście odbywa się kosztem w walce. Zawsze jest tak, że to staje się razy, że są siniaki, że jest człowiek podrapany. I w walce wewnętrznej też tak jest. Będę podrapany w środku. Będę miał limo na sercu czy duszy. Będzie tak. Ale odkryję swoją tożsamość. Przewalczę to, co jest tym moim wewnętrznym brunerem. Rzucę go na glebę. Będzie piszczał. Nie wiem, czy opowiadałem, a może opowiadałem to, taką rzecz. Kiedyś ja też miałem gdzieś tam do przewalczenia przeróżne rzeczy w sobie i nadal walczę, to nie jest tak, że nie. I chyba po 2 latach takiej terapii indywidualnej byłem na terapii grupowej. I terapia była prowadzona przez siostrę. Wydaje mi się, była tak wyszkolona i tak wyćwiczona, ale to wszystko jeszcze miała z takim sercem czyniła. Dosłownie jakby się urodziła z dyplomem psycholożki, tak? Pani psycholog, normalnie w łóżeczku od razu. Jakby to wszystko z mlekiem matki po prostu wypiła. I na koniec tych przeróżnych ćwiczeń, które trwały 8 dni w sumie, to była też bardzo ciekawa grupa, było tam chyba 6 sióstr zakonnych z przeróżnych zakonów. Jeszcze dziwiłem, że takie habity istnieją. Były chyba jeszcze 3 panie świeckie, no i ja, taki rodzynek ksiądz. No i ostro pracowaliśmy, chyba 6 czy 7 dni. 8 dnia mieliśmy taki wyjazd. Nadal to w ramach takiej pracy też to się wewnętrznie odbywało. Ale właśnie po przewalczeniu pewnych rzeczy szliśmy w góry. Mieliśmy tam też zadania do wykonania. Ale sobie postanowiłem tak. Będę sobie szedł z tym. Będę wszystko widział. Jak ktoś będzie potrzebował pomocy, to pomogę. Jestem mężczyzna, tak? A tam idą z przodu kobiety. Nie? I szybko okazało się właśnie, że jedna z sióstr no miała problemy tam z chodzeniem, więc bardzo wolno szła. Ja się tam dołączyłem. Rozmawialiśmy, podnosiłem ją na duchu. Te góry nie były wysokie, ale trud sprawiały. No i szliśmy sobie tak i to było też takie kapitalne, że cały czas miałem wszystkich na oku. I miałem taki komfort tego, że taką świadomość, że w każdej chwili mogę o każdą osobę zadbać. No i potem zeszliśmy z gór. Pamiętam, że to się odbywało miałem taki ogromny pokój serca i wiedziałem, że jestem we właściwym miejscu. Jakiś czas później zobaczyłem takie zdjęcie, gdzieś kursowało po internecie, jak posuwa się, jak wygląda stado wilków. I to mniej więcej tak wyglądało, że na początku idą samice z dziećmi, czy chyba ktoś tam, który rozpoznaje teren, jakieś tak silne osobniki na początku z małymi, potem pod sam koniec idą wilki starsze już, czy trochę gdzieś tam chorawe, a na samym końcu. Ja sobie zatrybiłem w tym momencie, że ja po prostu stanąłem w tej sytuacji, czy byłem w tej sytuacji, w której zawsze chciałem być. Właśnie mężczyzna ma to w sobie, tak, że musi liderować. Tak? Jest fajterem, jest tym, który właśnie panuje. Ale nie panuje po to, żeby niszczyć, tylko po to, żeby budować. Żeby przyjść w każdej chwili z pomocą innym. Żeby widzieć, co się dzieje i żeby zadziałać miłością właśnie. I zobaczcie, że właśnie Pan Bóg nas do tego powołuje. To w moim, przede wszystkim w moim wnętrzu ja mam być tym liderem, ja mam być tym panem. Wszystkie myśli i uczucia w moim wnętrzu ja mam nazywać, właśnie stać w takim dystansie, tak jakby na końcu, nazywać, określać, niech one sobie płyną, ale one nie mogą mnie pociągnąć. Bo jak mnie pociągną, to się utopię znowu gdzieś, czy w alkoholu. I właśnie trzeba to wyćwiczyć, przewalczyć. I zobaczmy, Wzorem dla nas jest nasz Pan Jezus Chrystus. Jego zwycięstwo nie odbyło się bez walki. Jego zwycięstwo nie odbyło się ze zmierzeniem z tym wszystkim, co jest ludzkie. Z bólem, cierpieniem, z poczuciem bezradności, niemocy. Jego zwycięstwo nie odbyło się bez zapanowania nad gniewem. Zobaczmy, że to jest również nasze zadanie. Nie mogę zakopywać swojej tożsamości fajtera, ale jeszcze mocniej mam je odkrywać w życiu. Jestem powołany do walki. Do walki, która będzie walką zwycięską. Chociaż jest trudną walką. Tej walce przewodniczy nam i pokazuje, jak zwyciężać nasz Pan Jezus Chrystus.